Rozdział 7. Umundurowanie Aramisa i Portosa. Od chwili, gdy czterech przyjaciół szukało sposobu należytego wyekwipowania się do zapowiedzianej kampanii, zaprzestali oni bywać u siebie w umówionych dniach jak dotychczas. Jadali samotnie tam, gdzie ich zastała godzina obiadowa lub gdzie im się udało zjeść darmo. Słudzy za przykładem panów wałęsali się po mieście i każdy zdobywał sobie pożywienie jak mógł. Umówiono się jedynie, aby raz na tydzień schodzić się u Atosa około godziny pierwszej, gdyż Atos według przysięgi, jaką sam sobie złożył, nie wychylał się za próg mieszkania. Dzień, w którym Ketty była u D'Artagnana, był właśnie przeznaczony na takie zebranie i zaledwie dziewczyna opuściła mieszkanie, młodzieniec udał się zaraz na ulicę Feru. Atosa zastał filozofującego z Aramisem. Aramis objawiał niejakie chęci powrotu do sutanny. Atos według raz przyjętego zwyczaju ani namawiał, ani mu odradzał. Nie lubił udzielać rad, nie będąc proszony, a nawet zapytany, ociągał się z odpowiedzią. Ludzie w ogóle pytają o radę, mawiał, aby potem robić według swego widzimisię. A jeżeli przypadkiem zastosują się do czyjegoś zdania, to jedynie dlatego, aby potem mieć na kogo narzekać. Portos stawił się prawie razem z D'Artagnanem. Czterech przyjaciół znalazło się więc w komplecie. Fizjonomia każdego wyrażała odmienne uczucie. Portosa – spokój i zadowolenie wewnętrzne, D'Artagnana – nadzieję, Aramisa – niepokój, Atosa zaś – obojętność. Ogólna rozmowa toczyła się już od chwili. Portos dawał właśnie do zrozumienia przyjaciołom, że wysoko położona osoba zajęła się jego umundurowaniem, gdy wtem wszedł Mosqueton. Przyszedł on prosić Portosa, by natychmiast wracał do domu, gdzie, jak powiadał z miną strasznie skruszoną, jego obecność jest gwałtownie potrzebna. Czy przyniesiono moje umundurowanie? Zapytał Portos. Tak i nie, odrzekł Mosqueton. Powiedz, że co się stało? Chodźmy co prędzej, błagam pana. Portos wstał, pożegnał przyjaciół i udał się z Mosquetonem. Za chwilę Bazin ukazał się na progu. Czego chcesz, mój przyjacielu? Zapytał Aramis głosem słodkim, jaki zawsze przybierał, gdy go opanowywała myśl powrotu do stanu duchownego. Jakiś nieznajomy oczekuje na pana w domu. Odpowiedział Bazin. Nieznajomy? Co to może być za człowiek? Żebrak, proszę pana. Daj mu jałmużnę, kochany Bazinie, i proś go o modlitwę w intencji biednego grzesznika. Kiedy żebrak ten chce koniecznie z panem pomówić i utrzymuje, że pan będzie bardzo kontent z jego przybycia. Może ma do mnie interes osobisty? Tak, tak, panie. Jeżeli pan Aramis, to są jego słowa, będzie się ociągał z powrotem, powiesz mu, że przychodzę z Tours. Z Tours? Zawołał Aramis. Panowie, wybaczcie, muszę was pożegnać, bo człowiek ten z pewnością przynosi mi wieści, jakich oczekuję od dawna. Zerwał się i wyszedł pośpiesznie. Zostali tylko Atos i D'Artagnan. Sądzę, że nasze zuchy znalazły nareszcie, czego szukały. Jak ci się zdaje, D'Artagnanie? Odezwał się Atos. Wiem na pewno, że Portos jest na dobrej drodze, rzekł D'Artagnan. A co się tyczy Aramisa, o niego byłem spokojny zawsze. Lecz ty, kochany Atosie, rozdałeś z taką hojnością złoto Anglika, które było twoją prawą własnością? A sam co poczniesz obecnie? Cieszę się bardzo, żem zabił tego głupca, tym więcej, że jest zasługą przed Bogiem zgładzić ze świata Anglika. Lecz gdybym był schował do kieszeni jego pieniądze, ciążyłyby mi one jak wyrzut sumienia. Daj spokój, Atosie, mój drogi. Masz doprawdy dziwne uprzedzenia. Dosyć już o tym. Mówmy o czym innym. Ale pan de Treville powiedział mi, gdy był łaskaw odwiedzić mnie wczoraj, że utrzymujesz obecnie stosunki z jakimiś podejrzanymi Anglikami, sprotegowanymi kardynała. To chyba mówił o Angielce, tej właśnie, o której ci wspomniałem. A tak, przypominam sobie. Blondynka, z której powodu tyle ci dobrych rad udzieliłem, a ty, ma się rozumieć, nie słuchałeś ich wcale. Powiedziałem ci przecież dlaczego... Tak, zapewne widzisz w niej jedyną ucieczkę dla pozbycia się kłopotu, jaki masz z umundurowaniem. O, wcale nie, ale przekonałem się, że za sprawą tej kobiety pani Bonancier została porwana i ukryta. Rozumiem, mój drogi. Chcąc odnaleźć jedną kobietkę, umizgujesz się do drugiej. Masz rację, kochanku, jest to droga najdłuższa, ale za to najprzyjemniejsza. Widzieliśmy już, z jakim pośpiechem młody muszkieter wybiegł za Bazinem, a raczej go wyprzedził. Jednym skokiem znalazł się na ulicy Vaugirard. Wpadł do siebie i rzeczywiście zastał w pokoju mężczyznę małego wzrostu, o spojrzeniu roztropnym, lecz ubranego w łachmany. — To pan mnie potrzebujesz? — zapytał muszkieter. —
Pragnę widzieć z panem Aramisem. Czy takie jest pańskie nazwisko?
Tak, panie, ja nim jestem. Czy masz mi pan coś oddać?
Tak, jeżeli mi pan pokażesz pewną chusteczkę haftowaną.
Oto jest, rzekł Aramis, wyjmując z zanadrza kluczyk i otwierając szkatułkę hebanową, wysadzaną konchą perłową. Oto jest. Widzisz ją pan?
Dobrze, rzekł żebrak. A teraz odpraw pan lokaja.
Bazin bowiem, ciekawy dowiedzieć się, czego chce żebrak od jego pana, prawie jednocześnie wszedł do pokoju. Lecz pośpiech ten nie na wiele mu się przydał. Na żądanie żebraka pan skinął, aby się usunął i musiał usłuchać. Po wyjściu Bazina żebrak obejrzał się szybko dookoła dla pewności, czy ktoś nie patrzy lub nie podsłuchuje. Następnie rozpiął podartą kamizelkę i stary pas skórzany, rozprął bok kaftana i wyjął zapieczętowany list. Aramis wydał okrzyk radości na widok herbu na pieczątce, ucałował podpis i z niemal religijną czcią rozłożył ćwiartkę papieru zawierającą, co następuje. Przyjacielu, przeznaczenie chce, abyśmy byli rozłączeni jeszcze czas jakiś. Lecz piękne dni młodości nie są dla nas stracone bezpowrotnie. Spełnij powinność swoją na polu walki. Ja spełniam swoją tam, gdzie mnie los postawił. Przyjmij to, co ci oddawca listu doręczy. Bądź podczas wojny pięknym i dobrym szlachcicem, jakim zawsze byłeś. Kochaj mnie i myśl o mnie. O mnie, która całuje twoje śliczne oczy. Żegnam cię. Do widzenia. Żebrak pruł ciągle kaftan i wyciągał sztuki złota z zapotrzewki, aż wyjął 150 podwójnych liwrów hiszpańskich i ułożył je na stoliku. To uczyniwszy, otworzył drzwi, skłonił się i wyszedł, zanim osłupiały ze zdziwienia młodzieniec odważył się do niego przemówić. Aramis odczytał list po raz drugi i spostrzegł, że było i postscriptum. PS. Możesz śmiało przyjąć z uszanowaniem oddawcę listu, ponieważ jest on hrabią i grandem hiszpańskim.
O, sny moje złote, zawołał Aramis. Jakież to życie jest piękne. Tak, jesteśmy jeszcze młodzi, dla nas jeszcze nastaną dni szczęścia. O, twój jestem, twój jedynie, moja miłość, moja krew, życie moje, wszystko, wszystko do ciebie należy, moja najpiękniejsza, moja ukochana.
Całował list namiętnie, nie patrząc nawet na złoto błyszczące na stoliku. Bazin zapukał do drzwi. Aramis nie miał już powodu ukrywać się, pozwolił mu zatem wejść. Lokaj omieniał na widok złota i zapomniał, że przyszedł oznajmić D'Artagnana, który zaciekawiony, co to za żebrak, zjawił się z interesem tak pilnym, wstąpił po drodze od Atosa do Aramisa. A że nie miał zwyczaju robić ceremonii z przyjacielem i widział, że Bazin go nie anonsuje, wszedł nie czekając oznajmienia.
Ach, do wszystkich diabłów, kochany Aramisie, jeżeli to są owoce, jakie ci stór przysyłają, powinszuj ode mnie ogrodnikowi, który je hoduje.
Mylisz się, mój drogi, odrzekł Aramis, zawsze dyskretny. To właśnie wydawca mój odesłał mi należność za poemat, który, jak wiesz, napisałem.
O, rzekł D'Artagnan. To twój wydawca musi być nadzwyczajnie hojny, mój kochany Aramisie.
Jak to, proszę pana, wykrzyknął Bazin. Więc za poemat tak drogo płacą? To pan możesz stać się równy panu de Voutoir i panu de Benserat. Dumny jestem z mego pana. Poeta to prawie ksiądz. O, panie Aramisie, zostań jedynie poetą, błagam cię.
Bazinie, mój przyjacielu, odrzekł Aramis. Niech cię Bóg ma w swojej opiece, lecz zdaje mi się, że mieszasz się do naszej rozmowy. Bazin zrozumiał, że odezwał się niewłaściwie, spuścił więc głowę i wyszedł skonfundowany.
A!
Odezwał się D'Artagnan z uśmiechem. Doprawdy, na wagę złota sprzedajesz swoje utwory.
Szczęście ci służy, mój przyjacielu, ale uważaj dobrze, bo zgubisz list, który wygląda ci zza kaftana, a który pochodzi zapewne także od wydawcy.
Aramis zaczerwienił się aż do białek oczu, wsunął bilecik i zapiął kaftan pod samą szyję.
Posłuchaj, kochany D'Artagnanie, odezwał się. Jeśli pozwolisz, pójdziemy teraz poszukać naszych przyjaciół, a ponieważ jestem obecnie bogaty, od dziś dnia będziemy mieć obiady wspólne aż do chwili, kiedy któryś z was też się dorobi pieniędzy.
Na honor, masz słuszność, rzekł D'Artagnan. Służę ci z wielką przyjemnością. Nie jedliśmy już od dawna porządnego obiadu, a ponieważ ja osobiście szykuję się dziś wieczorem na trochę ryzykowną wyprawę, przyznaję, że nie od rzeczy będzie, gdy dodam sobie odwagi kilkoma butelkami starego Burgunda.
Niech będzie Burgund,
nie czuję wcale do niego odrazy, rzekł Aramis, któremu widok złota rozwiał gdzieś myśli o stanie duchownym. Włożył do kieszeni kilka podwójnych pistoli na bieżące potrzeby, schował resztę do szkatułki hebanowej, inkrustowanej konchą perłową, gdzie znajdowała się już chusteczka batystowa, talizman szczęścia i wszelkiej pomyślności. Dwaj przyjaciele udali się najpierw do Atosa, który wierny przysiądze, nie wychodzenia z domu, podjął się sprowadzić obiad do swego mieszkania, a ponieważ odznaczał się znajomością urządzania wykwintnych uczt, D'Artagnan i Aramis z wielką chęcią powierzyli mu starania i kłopot o wybór potraw. Następnie poszli do Portosa. W drodze rozmawiali wesoło i układali najrozmaitsze projekty. Gdy na skręcie ulicy D'Bac spotkali Mosketona, który z miną strasznie żałosną pędził przed sobą muła i konia. D'Artagnan wydał okrzyk zdziwienia pomieszanego z uczuciem niejakiego ukontentowania. — O, na Boga, toż to mój konik żółty! — zawołał. — Aramisie, spójrz na tego człapaka!
— O, co za obrzydliwa szkapa! — rzekł Aramis.
— Otóż, mój kochany — odparł D'Artagnan — na tym koniu przybyłem do Paryża.
— Więc pan zna tego konia?
— podchwycił Mosketon.
— Szczególny kolor — dodał Aramis. — Nie widziałem nigdy w życiu podobnej maści.
— Wierzę bardzo — podjął D'Artagnan. — Dlatego też sprzedałem go za 3 talary i z pewnością zapłacono mi jedynie za skórę, bo jego wewnętrzne zalety nie są warte i 18 liwrów.
Jakim jednak sposobem koń ten znalazł się w ręku Mosketona?
— O! — zawołał lokaj. — Niech pan o tym lepiej nie wspomina, bo to, proszę pana, jest figiel męża naszej księżnej.
— Co za figiel? Opowiedz Mosketonie.
— A to, proszę pana, jesteśmy w wielkich łaskach u pewnej wielkiej damy, księżnej de...
Przepraszam. Mój pan nakazał mi tajemnicę, nie mogę zatem nazwisk powiedzieć. Pani owa zmusiła nas, abyśmy przyjęli na pamiątkę od niej wspaniałego rumaka hiszpańskiego i takiegoż muła. Doprawdy, że chciało się patrzeć bez końca na te cudowne stworzenia. Ten mąż, zazdrosny, dowiedział się o wszystkim, przejął w drodze wierzchowce znakomite i zastąpił je tymi oto bydlętami.
— Które odprowadzasz mu z powrotem? — zapytał D'Artagnan.
— A, naturalnie — odrzekł Mosketon. — Pojmujesz pan, iż nie możemy przyjąć nędznych szkap zamiast wierzchowców, jakie nam przyobiecano.
— Ma się rozumieć, że nie wypada. Choć pragnąłbym nieskończenie widzieć Portosa na moim koniu. Miałbym przynajmniej wyobrażenie, jak sam wyglądałem, przebywając do Paryża. — Nie zatrzymujemy cię, Mosketonie. Ruszaj dalej spełnić rozkaz twego pana. — A czy jest on u siebie?
— Jest, proszę pana, lecz w bardzo złym humorze.
Lokaj skierował się w stronę bulwaru Grand Augustin, a dwaj przyjaciele udali się do nieszczęśliwego Portosa i dzwonili do jego drzwi za wzięcie. Na próżno jednak. Portos widział, jak przychodzili przez podwórze i nie myślał wcale otwierać. Mosketon szedł coraz dalej, przebył Pont Neuf, pędząc ciągle przed sobą obrzydłe wywłoki i dotarł nareszcie do ulicy Ozurs. Tam zaś, według polecenia swego pana, przywiązał konia i muła do młotka przy drzwiach prokuratora i nie troszcząc się o ich przyszły los, powrócił do Portosa z wiadomością, że jego rozkazy spełnił wiernie. Po niejakim czasie nieszczęśliwe zwierzęta, które od rana nic nie jadły, narobiły takiego piekielnego hałasu, szarpiąc i stukając młotkiem u drzwi, że prokurator wysłał z kancelarii swego wyrostka, aby dowiedział się od sąsiadów, do kogo należał ten koń i muł, czyniący taką wrzawę. Pani Coquenard poznała od razu swój prezent, tylko nie mogła pojąć, dlaczego go zwrócono z drogi. Niedługo jednak czekała na rozwiązanie zagadki. Przybycie Portosa ją oświeciło. Gniew i obraza błyszczące w oczach muszkietera, pomimo że usiłował hamować się, przejęły śmiertelną trwogą czułą Dulcyneę. Mosketon opowiedział swemu panu, iż spotkał Aramisa i D'Artagnana i że ostatni poznał podjestka, który go przyniósł do Paryża i którego sprzedał za 3 talary. Portos niedługo zabawił u swej oblubienicy. Wyszedł rozsierdzony, wyznaczając jej spotkanie przy klasztorze Saint-Magloire. Pani Coquenard, drżąc cała, pośpieszyła do klasztoru Saint-Magloire. Przeczuwała biedaczka, co ją czekało i przygotowana była na wymówki straszne. Portos taki imponował pańskim ułożeniem. Wszystko, co człowiek zraniony w miłości własnej jest zdolny wypowiedzieć, srogie wyrzuty, wymówki i przekleństwa, wszystko to spadło na kornie pochyloną głowę pani prokuratorowej.
Niestety,
odezwała się. Starałam się zrobić jak najlepiej. Jeden z naszych klientów jest handlarzem koni.
Zadłużył się on bardzo w kancelarii męża i nie chciał w żaden sposób zapłacić. Wzięłam w długu konia i muła. Przyrzekł mi niegodziwiec dostarczyć wierzchowce królewskie.
Otóż, moja pani, rzekł Porthos, jeżeli był winien więcej niż 5 talarów, to ten twój handlarz oszukał cię diabelnie.
Przecie każdemu wolno starać się o tanie kupno,
odparła prokuratorowa, starając się usprawiedliwić.
O, niezupełnie, szanowna pani. Ci, co szukają taniego towaru, winni pozwolić innym poszukać sobie hojniejszych przyjaciół. Po tych słowach Porthos wykręcił się na pięcie i zamierzał odejść. Panie Porthosie, panie Porthosie, zawołała prokuratorowa. Moja wina, przyznaję. Nie powinnam była się targować, gdy chodziło o wyekwipowanie tak znakomitego kawalera.
Porthos milczał i odsuwał się coraz dalej. Prokuratorowa widziała go już oczami wyobraźni, niknącego niby w obłoku świetlnym, otoczonego księżnymi, margrabinami, które rzucały mu pod nogi pełne wory złota.
Stój! Zatrzymaj się na miłość boską!
Zawołała.
Poczekaj, pogadajmy trochę!
Rozmowa z panią przynosi mi nieszczęście, odparł Porthos.
Powiedz nareszcie, czego żądasz?
Nic nie chcę, moja pani, bo z tobą to na jedno wychodzi. Prokuratorowa zawisła na ramieniu Porthosa i w uniesieniu bolesnym zawołała.
Panie Porthosie, wybacz, ja nie znam się na niczym. Skąd mogę wiedzieć, jaki koń powinien być? Czy ja wiem, co to jest uprząż na konia?
Trzeba było mnie to polecić, mnie, bo przecież ja znam się na tym doskonale, moja pani. Lecz chciałaś robić oszczędności, pieniądze pożyczać na procent lichwiarski.
Nie miałam racji, panie Porthosie, wyznaję. Teraz naprawię mój błąd, zaręczam słowem honoru.
W jaki sposób? Zapytał muszkieter.
Posłuchaj, dziś wieczorem pan Coquenard udaje się do księcia de Chaulnes na naradę, która potrwa ze 2 godziny co najmniej. Przyjdź zatem do mnie, będziemy sami i wszystko się dobrze ułoży.
Tak, to lubię. To się nazywa mówić rozumnie, moja droga.
Przebaczasz mi nareszcie?
Zobaczymy, odrzekł Porthos majestatycznie. Rozłączyli się, mówiąc:
do widzenia wieczorem.
Do kaduka,
pomyślał Porthos, odchodząc w swoją stronę. Zdaje mi się, iż na koniec zbliżam się przecież do szkatuły starego Coquenot.